Postrzegam cię jako człowieka, który z szacunkiem odnosi się do innych muzyków, nawet kiedy są twoimi przyjaciółmi. Dlatego chciałbym porozmawiać o twojej współpracy z kilkoma artystami. Jak doszło do wspólnych nagrań z Rayem Charlesem? Jeżeli chodzi o Raya Charlesa, to była jedna z kluczowych rzeczy, jaka spotkała mnie w tamtym czasie, około 2001-2002 roku. Dostałem telefon od osobistego dźwiękowca Raya, który niespodziewanie zapytał mnie, czy nie chciałbym zagrać na płycie, którą właśnie nagrywałem. Byłem bardzo podekscytowany, kiedy pojechałem do studia, a Ray wziął mnie pod swoje skrzydła i tak było do czasu, kiedy odszedł. Był naprawdę wspaniały, wiele się od niego nauczyłem na poziomie czysto ludzkim, ale też zawodowym. Później zagrałem kilka rzeczy do filmu Raya, następnie wraz z jego zespołem, co było niezwykle osobiste. Tak więc wiele się od nich nauczyłem.
Blues and jazz veterans, and that was very, very intimidating. And so I learned a lot from that.
Czyli to było coś więcej niż tylko krótka sesja.
Oh no, this went on for months.
To trwało kilka ładnych miesięcy. Kolejna artystka, idąc na koncert Carole King, nie spodziewasz się zobaczyć Slasha grającego Do The Locomotion.
Well, Carole, you know, I mean, these are musicians.
Carole była jednym z tych muzyków, którzy mieli na mnie wpływ, kiedy dorastałem. Byłem osłuchany z taką muzyką. Kiedy przenieśliśmy się do Los Angeles, Carole King stała się naprawdę wielka, a ponieważ moi rodzice pracowali w branży muzycznej, ja też obracałem się w tym środowisku i byłem świadkiem tych wydarzeń. Kiedy więc klawiszowiec, który pracował z Carole i ze mną przedstawił nas sobie, od razu weszliśmy w dobre relacje, zagrałem na jej płycie, później na kilku koncertach. Było naprawdę super. Wspomniałeś o twojej mamie, która zajmowała się między innymi projektowaniem kostiumów scenicznych. Czy dostałeś od niej jakieś rady co do tworzenia swojego imidżu? Nie wydaje mi się, aby przekazała jakieś porady. Nie wzięła mnie na bok, mówiąc, musisz nosić to, to i to. Ale rzeczywiście dorastałem w pewnego rodzaju otoczeniu i wyrobiłem sobie gust co do tego, co lubiłem i czego nie lubiłem. Po prostu będąc obok całego tego zamieszania, nagle zdajesz sobie sprawę, co jest cool, a co nie. A kiedy zdałeś sobie sprawę, że nie tylko umiejętności, ale image jest jednak niezwykle ważny, jeżeli starasz się być profesjonalnym muzykiem. Nigdy jakoś się w to nie zagłębiałem. Widzisz, moja mama pracowała z wieloma bardzo różnymi artystami, a niektórzy byli naprawdę ekstrawaganccy, czego nie mogłem znieść. Miała też pełno różnych, mniej ważnych ciuchów. Pamiętam, kiedy pracowała z The Pointed Sisters, które akurat zaczęły nosić się w klimacie lat 40. co uważałem za świetne, o wiele lepsze niż to, co zakładały na siebie później w latach 80. A wracając do mnie, ja nigdy nie koncentrowałem się tak mocno na imidżu. W latach 80. skupione były na tym głównie glam metalowe zespoły z Los Angeles, których nie cierpieliśmy. Mój wygląd, a także chłopaków zespołu w tamtym czasie miał nieco więcej wspólnego z ulicą. To był naturalny kierunek, bardziej wyluzowany. Jedyna rzecz, która mnie wyróżniała, to cylinder, który zacząłem pewnego dnia nosić, ale nie planowałem, że stanie się on częścią mojego wizerunku. Dla mojego pokolenia, które wychowało się oglądając wasze teledyski w MTV, jedna konkretna scena, kiedy grasz solo w November Rain przed tym małym kościółkiem, jest wręcz ikoniczna. Kiedy słyszymy słowo Slash, przed oczami widzimy ten obraz. Grałem to solo na gitarze Joe Perry.
I credit Andy.
Jeżeli chodzi o resztę, to bardziej zasługa reżysera klipu Andy'ego Morana.